Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Nie można żyć bez światła, ono daje moc. Niewyczerpaną siłę, co pozwala trwać. Za czarnym horyzontem znaleźć...
Na noworocznej audiencji Jan Paweł II przyjął korpus dyplomatyczny akredytowany przy Watykanie. Streścimy papieskie przesłanie z tej okazji. Naszym gościem będzie ambasador Hanna Suchocka. Co przeżywają młodzi ludzie decydujący się na wieczyste śluby zakonne? O tym opowie reportaż ojca Tomasza Wrońskiego. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam Państwa na poniedziałkowy magazyn.
Mój Panie Boże, proszę nie opuszczaj mnie, bo nadzieja jest tak delikatna.
Stawiając czoło współczesnym wyzwaniom, należy kierować się zasadą zło dobrem zwyciężaj. Zachęcił do tego Jan Paweł II, spotykając się, jak zawsze w pierwszych dniach Nowego Roku, z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Watykanie. Wśród uczestników audiencji pozdrowił szczególnie 37 ambasadorów, którzy w ostatnim roku rozpoczęli swą misję. Przy Stolicy Apostolskiej reprezentowane są obecnie 174 państwa. W spotkaniu z korpusem dyplomatycznym uczestniczyła ambasador Hanna Suchocka, którą gościmy w studiu. Witam serdecznie, panią ambasador.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Spotkanie noworoczne watykańskie zawsze jest też okazją do podsumowania roku, jest okazją do położenia akcentów, na co warto w roku bieżącym zwracać uwagę, co Ojciec Święty wypunktował w swoim przemówieniu.
Wystąpienie tegoroczne różniło się od wystąpień z poprzednich lat. Ono jest jakby mniej stricte polityczne. Koncentrowało się na podstawowych wartościach, które są istotne dla bytu społeczeństw i ludzi. Myślę, że u podstaw takiej właśnie konstrukcji leżało podsumowanie roku minionego. Zwrócono szczególną uwagę na tragedie i dramaty, które dotknęły ludzkość. Wspomniano oczywiście o ostatnim trzęsieniu ziemi w rejonie Pacyfiku, ale także przypomniano inne tragiczne miejsca na kuli ziemskiej, przede wszystkim zamachy w Madrycie, w Biesłanie, tragedie ludności w Darfur, w rejonie Wielkich Jezior w Afryce, także te wszystkie miejsca, które objęte są szczególnym dramatem ludzkim. Ojciec Święty na podstawowych, niezbywalnych prawach ludzi oparł swoje wystąpienie tegoroczne.
Świat pełen jest konfliktów. Również dzisiaj wspomnieliśmy kwestię zagrożenia pokoju. Jako wyzwanie Ojciec Święty określił sprawę życia ogólnie rozumianego, to znaczy kwestia rodziny, to znaczy kwestia poszanowania początków, kwestia badań genetycznych. Czy to jest jak gdyby uczulenie korpusu dyplomatycznego na to, by tych wartości bronić?
Każdoroczne wystąpienie Ojca Świętego do korpusu dyplomatycznego nie jest tylko takim, jakbyśmy mogli powiedzieć, rutynowym złożeniem życzeń przedstawicielom dyplomatycznym akredytowanym przez Stolicy Apostolskiej, tylko jest przekazaniem ważnego przesłania poprzez dyplomatów rządom państw, które reprezentują. I tak samo także i w tym przypadku. To tegoroczne wystąpienie do korpusu dyplomatycznego, ono oparło się na takich kilku zasadniczych punktach. Właśnie pierwsze jest to, o czym tutaj ksiądz wspomniał, a mianowicie położenie zasadniczego nacisku na problem prawa życia i związanego z tym bardzo ściśle problemu rodziny. Potraktowania rodziny jako sanktuarium życia. Drugi problem to problem głodu, czyli zabezpieczenia żywności dla tylu głodujących w świecie. Kolejny to problem pokoju i następnie wolności, czyli na tych czterech filarach skoncentrował swoją całą uwagę Ojciec Święty podczas tego wystąpienia. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście pierwsze miejsce w tych priorytetach zostało przyznane prawu do życia. I tutaj została wyraźnie zaakcentowana cała nauka Kościoła w kwestii ochrony życia. kwestia aborcji, ale także wykorzystywania komórek macierzystych w ochronie embrionu. To zostało w tym wystąpieniu bardzo mocno podkreślone i bardzo mocno zaakcentowane, że embrion ludzki jest podmiotem identycznym z dzieckiem, które się narodzi. Czyli to przesłanie jest właśnie wyraźnie kierowane poprzez dyplomatów do rządów poszczególnych państw jako taka chęć, ażeby także było ono brane pod uwagę podczas wszelkich dyskusji, które będą toczyły się w roku 2005 podczas różnych posiedzeń międzynarodowych.
Również w tym punkcie możemy nawiązać do statusu rodziny.
Ojciec Święty w swoim wystąpieniu jeszcze raz z całą mocą podkreślił, czym jest rodzina. Że jest przede wszystkim związkiem pomiędzy kobietą i mężczyzną i że tylko taki związek można nazwać małżeństwem. A zatem podkreślone znowu bardzo mocno ten fundament moralny Kościoła, który ma stwarzać zdrową rodzinę i warunki dla kształtowania przyszłych pokoleń.
Przejdźmy do kolejnego punktu. Z jednej strony mamy do czynienia z nadprodukcją żywności, z drugiej strony setki milionów ludzi głodują na świecie. Kwestia powszechnego przeznaczenia dóbr.
Przywiązanie wagi do zlikwidowania głodu w tym wystąpieniu Ojca Świętego stanowi także swego rodzaju kontynuację, bo przecież zostało to także i bardzo mocno podkreślone w orędziu na Dzień Pokoju, żeby udzielać pomoc tym państwom, które jej potrzebują, ale żeby także sprawować pewną kontrolę nad tą pomocą, żeby ona nie była marnowana. W przesłaniu Ojca Świętego zostało tu wyraźnie stwierdzone, że Ziemia posiada źródła wystarczające dla wyżywienia mieszkańców, tylko właśnie w sposób niewłaściwy są te dobra wykorzystywane i to powinno także przykuć uwagę rządzących.
Poruszona też została następnie kwestia pokoju. My wymieniliśmy już te wielkie tragedie terrorystyczne, Madryt, Biesłań. Czy Ojciec Święty dał jakąś receptę na dążenie do pokoju?
Ojciec Święty właściwie co roku daje pewne hasło, które ma stanowić podstawę do interpretacji. Tym hasłem na rok obecny, które zostało wyraźnie wypowiedziane w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, jest to hasło zło dobrem zwycięża. I ono się w szczególny sposób odnosi do budowania pokoju, bo jeżeli zderzy się nienawiść z nienawiścią, rewanż za rewanż, no to nigdy nie zbuduje się pokoju, bo zawsze jest chęć odwetu i tworzenia kolejnego aktu agresywnego. Także to jest to, co powinno stanowić podstawę do przemyślenia. I właściwie możemy powiedzieć, że Ojciec Święty bezustannie przez 26 lat już swojego pontyfikatu zabiega o tworzenie pokoju i stale przywołuje potrzebę dialogu, porozumienia. I wydaje mi się, że to hasło zło dobrem zwyciężaj jest niezwykle ważne. I chyba nawet charakterystyczne jest to, że nawet taka konstrukcja tego wystąpienia została zrobiona, że po każdym z omówionych głównych problemów rodziny, głodu, pokoju i wolności na zakończenie Ojciec Święty, aby refren, przywołuje to zło dobrem zwyciężaj. Stawiaj dobro ponad zło w każdych z tych spraw. Czyli to nie jest tak, że tylko do pokoju to się stosuje, a na przykład już do głodu nie. W każdej.
Dopowiedzmy jeszcze kwestia wolności, zagrożenia wolności. Ojciec Święty akcentuje tutaj, że wolność religijna nie stanowi zagrożenia dla innych wolności. Wręcz przeciwnie.
Tak, Ojciec Święty
umożliwia tworzy.
Umożliwia i tworzy. To jest jakby można powiedzieć konsekwentne i stałe przesłanie Ojca Świętego, że wolność religijna znajduje się u podstaw innych wolności i że bez tej wolności trudno stwarzać gwarancje czy mówić o realizacji innych wolności. I podkreślone zostało to, że Kościół wyraźnie rozróżnia pomiędzy tym, co jest cesarskie, a tym, co jest boskie w realizowaniu wolności. Wydaje mi się, że ważne jest także jeszcze to, że w tym wystąpieniu Ojciec Święty nie odnosił się do poszczególnych krajów, a raczej do regionów. Mówił dużo o Afryce, bo wiadomo, że nierozwiązany problem Afryki emanuje problemy na cały świat i także Bliski Wschód. Ale Wyraźnie wymieniona została także Europa. Zostało dokonane nawiązanie do podpisanego traktatu konstytucyjnego, w którym mówi się, że Europa jest otwarta także na przyjęcie innych państw wtedy, jeżeli one spełnią odpowiednie warunki. Także to też na to trzeba zwrócić uwagę, że wystąpienie Ojca Świętego, także Europa jest tym jednym z ważnych punktów i pewnym zadaniem dosyć istotnym na rok 2005.
W waszym imieniu życzenia papieżowi składał dziekan korpusu, profesor Giovanni Galassi, ambasador San Marino przy Stolicy Apostolskiej. Podkreślił, że w obliczu tych tragicznych wydarzeń minionego roku dostrzega się kruchość człowieka, bezradność, nieraz nawet beznadzieję, że w takiej sytuacji jak gdyby umocnieniem są papieskie słowa, słowa magisterium, nieraz bardzo zdecydowane, konkretne, wskazujące prawdę.
Dziekan korpusu dyplomatycznego co roku stara się także w sposób taki skondensowany ująć to, co najbardziej dotyka ludzkość, co dotyka nas, a co my jako dyplomaci także w codziennej, jakby można powiedzieć, pracy zauważamy. Kwestia dostrzegania, wydaje mi się, jest niezwykle ważna, dostrzegania pewnych znaków czasu, czy czerpania nadziei z tego, co jakby się wydaje, nie może przynieść żadnej nadziei. To jest bardzo trudna lekcja i to jest bardzo trudne zadanie dla nas wszystkich. Ojciec Święty pokazuje nam to na co dzień, jak wbrew nadziei, wbrew wszystkiemu trzeba czerpać nadzieję, ale zdaję sobie sprawę, że na co dzień jest to zadanie trudne.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnijmy, po spotkaniu papieskim z korpusem dyplomatycznym naszym gościem była ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan naprzeciw wyszedł mnie, ręce swe wyciągnął, w serce spojrzał i poznał mnie.
Podejmowanie życiowych decyzji wydaje się być dla współczesnego, młodego człowieka coraz trudniejsze. Często zwleka albo wręcz ucieka przed powiedzeniem tak na całe życie. Świadkiem podejmowania właśnie takich decyzji był wczoraj ojciec Tomasz Wroński. Bracia kapucyni z prowincji warszawskiej wybrali niedzielę chrztu pańskiego na dzień swoich ślubów wieczystych.
Kościół Świętego Franciszka w Lublinie co roku staje się miejscem profesji wieczystej, którą składają klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Braci Kapucynów. Na krótko przed rozpoczęciem uroczystości zapytaliśmy braci i ich rektora o to, czym są dla nich śluby wieczyste.
Śluby wieczyste są definitywną formą włączenia się w życie zakonne.
Mówi rektor seminarium brat Andrzej Derdziuk.
Oznacza to złożenie na całe życie przyrzeczenia wobec Kościoła, że osoba konsekrowana będzie zachowywać czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
Będą na pewno chwilą przełomową w moim życiu, żeby iść dalej na tej drodze powołania.
Takie wejście jeszcze głębsze w chrześcijaństwo.
Dokonało się to w Chrzcie Świętym, a teraz jest to potwierdzenie. Wtedy robili to za mnie rodzice, a teraz ja sam chcę.
Śluby zakonne stanowią potwierdzenie konsekracji chrzcielnej. Są radykalnym wyborem tego, co każdy chrześcijanin otrzymuje w łasce chrztu świętego. Dokonuje się w naszej wspólnocie w niedzielę chrztu pańskiego, aby w ten sposób podkreślić związek ślubowania rad ewangelicznych z chrztem, przez który każdy chrześcijanin staje się własnością Chrystusa.
Śluby to nie tylko moment, jedna chwila, podjęcie decyzji, ale to pewna droga.
Nie jest to jakiś chwilowy zryw. To wszystko jakoś się formowało. Teraz to jest po prostu tylko podsumowanie moich wcześniejszych wyborów.
Jak przeżywasz tę uroczystość?
Czytałem ostatnio proroka Ozeasza, który wziął za żonę prostytutkę i mimo tego, że ona go zdradzała wielokrotnie, chodziła do innych facetów, mimo wszystko on ją przygarniał do swego serca i zawsze jej mówił, że ją kocha. I moja rzeczywistość jest właśnie taka, że doświadcza mojego grzechu, mojej słabości, a on dzisiaj mówi do mnie, ja ciebie kocham. Ja wcale się nie poświęcam, nie przyszedłem tutaj, żeby mu służyć, ale wręcz przeciwnie, to on oferuje mi swoją służbę. Z jednej strony jest coś niepojętego dla mnie, a z drugiej strony mam świadomość, że bez tego nie mogę żyć.
Decyzja o ślubach wieczystych wcale nie jest łatwa, bowiem zakłada ona przede wszystkim wierność i stałość. Niemniej jednak nie jest to jakaś heroiczna decyzja, ponieważ u podstaw tego stoi łaska Boża.
Jeżeli to jest coś drogocennego, to też ma swoją cenę.
To chyba nie chodzi o strach, tylko jakąś taką tremę może?
To tak jak każdy wybór. Na pewno tam jest drżenie, ale nie ma strachu, nie ma lęku.
Właściwie ta decyzja została podjęta w momencie, kiedy spotkałem Jezusa Zmartwychwstałego w moim życiu. Teraz jest tylko konsekwencja wyborów.
Jakoś to Pan Bóg trzyma nad tym rękę.
No decyduje się z pełną świadomością.
W dzisiejszym świecie podejmowanie takich trwałych decyzji z pewnością wymaga dojrzałości osobowej, ale także łaski. Wielu młodych ludzi nie jest w stanie podejmować tak trwałych decyzji.
Co jest tym magnesem, który przyciąga do podjęcia takiego sposobu życia i to na zawsze?
Tym, co najbardziej cenią dzisiaj młodzi bracia, to przede wszystkim wartość braterstwa. Ludzie zgromadzeni z różnych stron Polski, a nawet z różnych krajów Europy, stanowią jedną wspólnotę, w której rodzą się więzi, przyjaźni, nie tylko wspólnoty losu, a nade wszystko wspólnoty powołania, bowiem u podstaw leży przekonanie, że zgromadziła nas tu miłość Chrystusa, że Jezus Chrystus, który stanowi dla każdego zakonnika wzór do naśladowania, jest jednocześnie tym, który daje moc, siłę do pokonywania własnych słabości, uczenia się drugiego człowieka, a nade wszystko do tej zdolności ofiarowania swego życia innym.
Co przeżywają rodzice?
No ciężko jest nam mówić, ale jest jeden syn, córka, ale wybrał tą drogę i pogodziliśmy się. Naprawdę jesteśmy zadowoleni, jest szczęśliwi. Wiemy, że on jest szczęśliwy. Od najmłodszych lat Bartek służył do mszy.
Można się było spodziewać?
Mówił, że chce być, że będzie, że do końca nigdy tak nie wierzyliśmy, ale jednak dotrzymał słowa i...
Chcecie z pomocą Bożą przyjąć ten sposób życia w doskonałej czystości, posłuszeństwie i ubóstwie i wytrwać w nim aż do śmierci?
Tak, chcę.
Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, niech sprawi, by się spełniło na dzień Jezusa Chrystusa.
Podczas gdy nasi bracia będą trwać w postawie leżenia krzyżem, my w postawie stojącej będziemy za nich zanosić modlitwę wstawienniczą.
Mój tata już nie żyje i byliśmy tylko z mamą. Już zapakowany jest pełno chusteczek, bo mama na pewno będzie się wzruszała, bo synuś może stety albo niestety będzie u Pana Boga. Z Panem Bogiem sobie mieszkał i coś bardzo ważnego chyba się dzieje w naszej rodzinie. Ja wiem, że była trudna ta decyzja i wiem, że on to bardzo mocno przemyślał. W każdym człowieku jakieś jeszcze znaki zapytania są. Myślę, że to jest więcej pewności niż tej niepewności. On już miał takie momenty, kiedy odszedł z zakonu, potem wrócił do zakonu i myślę, że to jest jego droga.
Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił. Uświęcił i konsekrował.
Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy, z mocną wiarą i szczerą wolą ślubuję Bogu Ojcu, że przez całe życie będę żył w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Dlatego całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym mógł pod działaniem Ducha Świętego osiągnąć doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi.
A ja w imieniu Kościoła i naszej braterskiej wspólnoty przyjmuję Twoje śluby. Jeśli je zachowasz, obiecuję Ci ze strony Boga Wszechmogącego życie wieczne.
Gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga. Gdzie nie ma dobroci, tam łaski nie ma.
Życzę im wytrwania, wierności i radości. Jeśli bowiem ktoś jest szczęśliwy w tym swoim powołaniu, będzie uszczęśliwiał innych. Ta wierność wymaga pracy nad sobą. Życzę im zatem wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.
Obecnie w lubelskim seminarium kapucynów jest 67 braci, większość z Polski, 10 z Białorusi i 1 z Łotwy. W ubiegłym roku święcenie przyjął także brat ze Szwecji. Seminarium mieści się na terenie parafii, co daje możliwości różnych doświadczeń duszpasterskich. Natomiast na wykłady uczęszczają bracia do seminarium metropolitalnego i są studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Reportaż przygotował ojciec Tomasz Wroński. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Kończymy wiadomością z ostatniej chwili. W Poliklinice Gemelli zmarł kardynał Jan Peter Schotte. Były sekretarz generalny Synodu Biskupów miał 77 lat. Laudetur Jezus Chrystus.